Powoli kończą się wakacje. I chociaż dla niektórych z nas okres wakacyjny może nie ma większego znaczenia, ale to naprawdę chyba dla niektórych, bo większość jednak mając dzieci i też jest to sezon urlopowy, te dwa miesiące wyglądają, czy w ciągu tych dwóch miesięcy życie wygląda troszkę inaczej niż przez pozostałe 10 miesięcy życia, to już niedługo dla wielu nasze życie nabierze ponownie takiego przyspieszonego tempa. Praca, nauka, stres, wyzwania, nieznane. No i właśnie. A teraz bym wrócił jeszcze. I jak w tym wszystkim nie zwariować? Jak w tym całym pędzie? Jak w tych stresach? Jak w tych niepewnościach? W projektach, w niedoczasie, w rzeczach, które nam umknęły, w rzeczach, których od nas się wymaga, których nie jesteśmy w stanie zrobić, jak w naszych niespełnionych pragnieniach, marzeniach, ambicjach, jak w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, co nam się nie podoba, wytrzymać i z tym nie zwariować. O tym dzisiaj kilka słów. Już od września wrócę z wami do listów apostoła Piotra, pierwszy wspólnie przestudiowaliśmy, przed nami jest drugi, ale póki jeszcze mamy wakacje i dopiero przed nami taki bardziej intensywny okres roku, to właśnie jak nie zwariować. I zaczniemy od krótkiej historii z Ewangelii Marka, z drugiego rozdziału. Ale pilot mi nie chce przeskakiwać. Od 23 wersetu z drugiego rozdziału czytamy tak. Gdy Jezus przechodził w sabat wśród zbóż, Jego uczniowie podczas wędrówki zaczęli zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze powiedzieli do Niego, spójrz, dlaczego oni czynią w sabat to, czego nie wolno. On zaś odpowiedział, czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid? Gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak za czasów arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanom i dał również swoim ludziom. Następnie Jezus oznajmił, to sabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu, tak więc Syn Człowieczy jest Panem także sabatu. Jak wiemy, prawo Boże Starego Testamentu nakazywało odpoczynek od pracy w jeden dzień tygodnia, a dokładnie w ostatni dzień tygodnia, siódmy. I było to przykazanie numer nie siedem, cztery. I to było oczywiście wspaniałe. Zwłaszcza jeśli weźmiemy kontekst Izraela, który dopiero co wyszedł po 400 latach niewoli, czyli kilka pokoleń niewolników opuściło Egipt i nagle ma wolność, nagle może posiadać, może decydować sam o sobie i słyszy, ale nie będziecie pracować w kółko. Po tych dziesiątkach lat dla jednego pokolenia, kiedy robiliście, pracowaliście tylko dla Faraona, dla Egipcjan, teraz byłaby taka pokusa, żeby jak najwięcej pracować dla siebie ciągle po 12, po 16 godzin, 7 dni w tygodniu. Bóg mówi, nie. Jeden dzień w tygodniu będzie dniem odpoczynku od wszelkiej pracy, a jednocześnie będzie dniem błogosławieństwa. Będzie dniem odświeżenia i fizycznego, ale również emocjonalnego, duchowego, rodzinnego, ponieważ tego potrzebujecie. Ale przywódcy religijni i nauczyciele pisma z czasem obudowali te przykazania całym stosem przepisów szczegółowych. I możemy mówić o misznie, możemy mówić o nakazach, zakazach rabinistycznych. I choć motywacje były dobre, no to wyszło jak zawsze człowiekowi wychodzi. Miszna to zbiór tekstów ustnego prawa uzupełniający Torę, czyli pięcioksiąg. I ta miszna mówi w jednym rozdziale o aż 39 rodzajach czynności, których nie można wykonywać w sabat. Właściwie nie wolno było robić w sabat nic z tego, co wykonuje się w dzień powszedni. Nie wiem, czy kiedyś sobie sprawdzaliście, czytaliście właśnie, jak to wyglądało poza tymi ponad 600 nakazami, zakazami Starego Testamentu, jak jeszcze właśnie te ustne i spisane komentarze i dodatki dotykały Izraela i dotykały, no powiedzmy, prawa Starego Testamentu. Tu przywołuję jednego takiego ciekawego rabina, który zaznajamia nas z tajemniczym światem Żydów. I jeśli byście kiedyś go znaleźli i posłuchali, to zauważcie, w jaki sposób podchodzi judaizm do Bożego prawa. Otóż Boże prawo to jest zarówno pięcioksiąg mojżeszowy, jak Miszna, jak i nakazy rabinistyczne. I to wszystko dla nich jest Bożym prawem. I słuchając takich rzeczy, czasami usłyszymy właśnie jakiś nakaz Starego Testamentu, czasami jakąś dziwną interpretację, jednak dla nich to będzie to samo, ponieważ to jest Boże prawo. Czego nie wolno im było robić w sabat? Nie wolno było na przykład myć owoców. Nie wolno było dodawać soli do jedzenia. Nie można było mielić. Nie można było piec, gotować, topić masła, wyrabiać ciasta. Nie wolno było się strzyc. Nie wolno było ani obcinać, ani malować paznokci. I siebie też nie wolno było malować, drogie panie. Ani nawet się czesać. Niczego sklejać, zszywać. Niczego pisać, zapalać, gasić. Nie wolno było zapalać światła. Nie wolno było włączać, czy nie wolno włączać i wyłączać im dzisiaj telewizora, komputera, komórki i innych urządzeń. I jedną z tych 39 czynności było młócenie ziarna. I właśnie do młócenia ziarna odnoszą się faryzeusze, oskarżając uczniów Pana Jezusa. Choć ich skubanie kłosów trudno nazwać by było pracą rolnika w czasie żniw. Że idąc sobie zerwał kłos, wykruszył z niego kilka ziaren, które jeszcze nie były w pełni dojrzałe, bo gdyby było, to by sobie mogli zęby połamać, więc to jeszcze w ogóle nie był okres żniw, żeby sobie po prostu zjeść jako małą przekąskę, to już było traktowane jako żniwa, jako praca rolnika. No i cóż, Pan Jezus mógłby na przykład odpowiedzieć na taki zarzut faryzeuszom, że czy w takim razie zjedzenie jabłka wraz z ogryzkiem w dniu sabatu byłoby pracą ogrodnika, ponieważ nie wolno było wyrzucać ogryzka na ziemię. Można było do kosza, a nie na ziemię, ponieważ to już byłaby praca rolnika albo ewentualnie ogrodnika jako sadzenie potencjalne nowej jabłoni, jeśli tam były pestki. Ale zjedzenie, a może w środku też coś wyrośnie? No nie wyrośnie, ale zamiast Pan Jezus dyskutować z ludzkimi pomysłami, przywołuje przykład, jak widzimy, Starego Testamentu. Gdy dziękuję. W dniu sabatu wymieniano chleby pokładne w namiocie zgromadzeń, a później w świątyni. Przez cały tydzień świeże, czyli na początku tygodnia świeże chleby były składane przed Bogiem, one tam sobie leżały i pod koniec tygodnia były wymieniane na nowe. I któregoś razu Dawid dał swoim ludziom te chleby na posiłek, uciekając przed Saulem. Uciekał bardzo szybko, nie zdążył zabrać niczego, ani jedzenia, ani ubrań, ani zbroi, ani mieczy. Byli głodni, więc w ten sposób się posilili. Więc tak jak Dawid dał swoim ludziom te chleby na posiłek, tak Pan Jezus dał uczniom zjeść ziarnia w dniu sabatu. Taka analogia pomiędzy tym, co się wydarzyło wtedy i tym, co się wydarzyło za czasów Pana Jezusa, ale ja nie chcę z wami dzisiaj rozważać przykazania pamiętaj, aby dzień święty święcić, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o odpoczynku w dniu sabatu. Kiedy Bóg skończył stwarzać świat, czytamy, że odpoczął od swojej pracy. Nie oznaczało to jednak, że Bóg był zmęczony. Oznaczało to, że przestał tworzyć świat i zaczął nim rządzić. Tak więc sabat w Biblii oznacza pokój albo odpoczynek oraz błogosławieństwo, jakie całe stworzenie doświadcza pod Bożym panowaniem. To jest idea biblijnego sabatu. Nie ten jeden dzień. Boży sabat to jest Boże panowanie nad Jego stworzeniem. Stworzył i odpoczął. Izajasz w ostatnim rozdziale swojej księgi w 66, bardzo łatwo zapamiętać, że księga Izajasza ma 66 rozdziałów, ponieważ całe Pismo Święte ma 66 ksiąg. Więc tyle, ile jest ksiąg, tyle właśnie Izajasz ma rozdziałów. Tak mówi Pan w pierwszym wersecie: niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jaki dom możecie mi zbudować? I gdzie jest miejsce, w którym miałbym odpocząć? Nie ma czegoś takiego, ponieważ Bóg panuje, a nie odpoczywa. Mamy zatem naszą pierwszą lekcję dzisiaj, że z biblijnej perspektywy odpoczynek równa się panowaniu Boga. Kiedy zbuntowaliśmy się przeciwko Bożemu panowaniu, utraciliśmy ten odpoczynek. Dlatego człowiek rodząc się na tym świecie, on nie ma tego odpoczynku, nie ma tego spokoju, nie ma tego błogosławieństwa w sobie. Jeśli człowiek nie jest pod Bożym panowaniem, staje się niespokojny i nieszczęśliwy w swoim grzechu, jak również Izajasz, tylko że w 57 rozdziale, poproszę o przesunięcie, dziękuję bardzo, napisał: bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uciszyć. Jego fale wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg. I zobaczmy, ile gniewu, ile agresji, ile wręcz nienawiści panuje między ludźmi. Kiedy wystarczy jakaś iskra, żeby wybuchło. Czasami iskra, która nawet nie dotyczy bezpośrednio życia danych ludzi, ale jest możliwość, żeby wylać swój gniew. Gniew przeciwko władzy, gniew przeciwko systemowi, gniew przeciwko nierówności, gniew przeciwko temu, że biednemu ciągle wiatr w oczy. Gniew, który siedzi w sercu człowieka. Natomiast poprzez sabat Bóg dał Izraelowi przedsmak odpoczynku, wtedy, gdy byli mu posłuszni. Ale był to tylko przedsmak zaledwie czegoś znacznie większego, co miało dopiero nadejść. Bóg nakazał im, aby dzień sabatu był przestrzegany raz w tygodniu, by doświadczyli odpoczynku, pokoju i odnowienia tego, co przynosi Boży ratunek. Zresztą Żydzi też wierzyli, że jeśli cały Izrael byłby w stanie w doskonały sposób obchodzić sabat, to wtedy Mesjasz by powrócił. Też częściowo korzystając z księgi Izajasza, ale i tak ten odpoczynek sabatu, podobny odpoczynek był związany z niektórymi świętami Starego Testamentu, był tylko przedsmakiem tego, co dopiero ma nadejść. Ale co w takim razie znaczy to dla nas? Czym dla nas jest ten sabatowy odpoczynek? Ta zapowiedź Bożego odpoczynku. Pan Jezus mówi, że jako Pan sabatu może dać nam odpoczynek. Co to znaczy? Po pierwsze, znaczy to o wiele więcej, niż mogłoby nam się dawać w takim szybkim, pierwszym przeczytaniu. Bo jeśli Pan Jezus jest Panem sabatu, oznacza to, że musi być królem, którego panowanie przynosi odpoczynek sabatu. A Pan sabatu jest nie tylko królem świata, ale również jego stwórcą. Bo w końcu to Stwórca zapoczątkował sabat, jak czytałem z początku Księgi Rodzaju. Pan sabatu równa się Stwórca świata. Gdy Jezus mówi Syn Człowieczy, a tak mówił o sobie często, jest Panem sabatu, mówi: ja jestem Stwórcą tego świata. Ja jestem tym, który daje sabat, który daje odpoczynek. Oznacza to zatem, że ostatecznym celem sabatu jest sam Jezus. Kiedy mówi Syn Człowieczy jest Panem sabatu, mówi: sabat jako dzień odpoczynku jest tylko drogowskazem wskazującym na prawdziwy i głęboki odpoczynek, który otrzymujesz we mnie. Wtedy, kiedy pojednasz się ze mną. Wtedy, kiedy powierzysz mi swoje życie. Druga praktyczna lekcja mówi o tym, że istnieją tak naprawdę dwa poziomy odpoczynku, na który wskazuje dzień sabatu. Po pierwsze, istnieje głęboki duchowy odpoczynek, który możemy rozpocząć natychmiast. Jeśli popatrzylibyśmy do Księgi Hebrajczyków, do 4 rozdziału, w 9 wersecie czytamy: pozostaje więc odpoczynek sabatowy dla Pozostaje więc odpoczynek sabatowy dla ludu Bożego. Ten bowiem, kto wszedł do miejsca jego odpoczynku, odpoczął od swoich dzieł, podobnie jak Bóg od swoich. Możemy wejść w Boży odpoczynek sabatu teraz, wierząc w Ewangelii. Ten odpoczynek zaczyna się wtedy, gdy odpoczywamy od naszych dobrych uczynków, od naszej własnej sprawiedliwości, od tego, że my jesteśmy spięci i gotowi, żeby Bogu wykazać, jacy jesteśmy dobrzy i sprawiedliwi i uczciwi i prawi, że zasługujemy, że nam się należy, a Ty dobrze w sercu wiemy, że nam się nie należy i że nie jesteśmy. I wtedy dopiero możemy odpocząć, gdy doświadczymy przebaczenia naszych grzechów przez samego Chrystusa. Wtedy, gdy cały wysiłek, cały niepokój dobiega końca, że ja już nie muszę. Ja już nie muszę, bo wiem, że Bóg mnie zaakceptował. Kiedy autor listu Hebrajczyków mówi, że odpoczywamy, tak jak Bóg odpoczął od swojego trudu, pokazuje to, że nasz odpoczynek w ukończonym dziele odkupienia przez Chrystusa jest obrazem Bożego odpoczynku sabatowego. Tak jak On ukończył swoje dzieło stworzenia wtedy. Odpoczął siódmego dnia po sześciu dniach stworzenia. On odpoczął, my możemy odpocząć. W Chrystusie, gdy jesteśmy pojednani. Na początku historii stworzenia świata Bóg odpoczął, gdy powiedział, moje dzieło jest skończone. I mógł odpocząć. Na krzyżu Pan Jezus powiedział, moje dzieło jest skończone. I teraz my możemy odpocząć. To pierwszy poziom takiego sabatowego odpoczynku. Jednakże ostatecznym odpocznieniem jest uzdrowienie, jest odnowienie całego stworzenia, o czym mówi nam i Stary, i Nowy Testament. Bo wiemy, że ta ciągłość Bożego planu była taka, że było stworzenie, był upadek, było odkupienie, a my czekamy na odnowienie. I tym ostatecznym sabatem, ostatecznym odpocznieniem będzie wtedy, kiedy Bóg wszystko odnowi. Boże sabatowe rządy nad stworzeniem, o których mowa na samym początku Pisma Świętego, zostaną przywrócone przez dzieło Chrystusa i ostatecznie wszystko będzie naprawione. Tak jak Pan Jezus ze swojego życia uzdrawiał ludzi. Niektórych chorych od urodzenia, niektórych, bo nabawili się czegoś w czasie życia. Nie mogli ruszać, nie mogli podnieść, nie mogli się wyprostować. On uzdrawiał, On przywracał do pierwotnego stanu. Tak całe stworzenie będzie przywrócone do pierwotnego stanu, będzie odnowione. Wszelka śmierć, choroby, wojny, ubóstwo, krzywdy, niezgoda, zepsucie zostaną wymazane. I to jest nasza przyszłość. Przyszłość, za którą tęskni nasza dusza i nasze ciało. Ale nie musimy czekać na powtórne przyjście Chrystusa, żeby szukać tego odpoczynku. Mamy naśladować Jezusa i szukać tego odpoczynku, pracując nad uzdrowieniem tego, co jest wokół nas, poprzez służbę słowa i czynu. Dlatego ewangelizujemy, dlatego pomagamy, dlatego karmimy, dlatego budujemy, dlatego obejmujemy ludzi Ewangelią i darami duchowymi, aby czynić dokładnie to, co Pan Jezus czynił w dniu sabatu. Ponieważ my jesteśmy Jego ambasadorami, jesteśmy Jego wysłannikami tutaj na ziemi, żeby ogłaszać, że nadchodzi odpocznienie sabatu, nadchodzi odnowienie nas samych i wszystkiego. Ale jest jeszcze jedna strona sabatowego odpoczynku. Wielu ludzi pracuje i trudzi się, żeby coś udowodnić sobie, może rodzicom, może kolegom, może Bogu, że są wartościowymi ludźmi, że warto ich lubić i szanować, że nie są gorsi niż inni, albo nie są gorsi niż ktoś o nich powiedział, albo o nich myśli. I ta praca nie ma końca. Ta praca nie ma końca, ten trud nie ma końca, ta pogoń nie ma końca, dopóki nie odpoczniemy w dobrej nowinie o Panu Jezusie. I tu się powtórzę. Bóg skończył stwarzać świat i odpoczął. tam na krzyżu, pod koniec swojego wielkiego dzieła odkupienia, Pan Jezus powiedział: skończyłem. Wypełniłem, co miałem do zrobienia. I my możemy teraz odpocząć. Tam na krzyżu Pan Jezus powiedział o tym rozdźwięku pomiędzy ludzkim zapracowaniem i chęci udowodnienia czegoś sobie i innym, a Jego zakończonej misji zbawienia. Często ta potrzeba jest ukryta w podświadomości. Ale człowiek ciągle jest niespokojny, niespełniony, walczy, czegoś mu brakuje, zmaga się ze wszystkimi, wszystkimi, z sobą i najbliższymi, i rani nawet innych, bo ciągle czegoś mu brak. Ale jeśli polegasz na tym, co Pan Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu, to wiesz, że Bóg jest z ciebie zadowolony. Jeśli polegasz na tym, co Chrystus dokonał, a nie ty, to Bóg jest z ciebie zadowolony, a ty możesz być zadowolony ze swojego życia, jakiekolwiek ono jest. Naprawdę możesz być zadowolony, bo Bóg z nieba patrzy na ciebie i jest zadowolony. I mówi: jesteś moją ukochaną córką i moim ukochanym synem. Wszystko mi się w tobie podoba, jestem zadowolony. Dlatego my możemy odpocząć i również być zadowoleni. Ale teraz posłuchaj mnie uważnie, proszę. Nasz odpoczynek w Panu Jezusie, w Ewangelii łaski, ten sabatowy odpoczynek, to nie jest Ewangelia sukcesu. Nie chodzi o to, że jeśli powierzymy Bogu nasze troski, nasze stresy, nasze olbrzymy, to wszystko w życiu potoczy się tak, jakbyśmy sobie to wymarzyli, że w pracy skończą się problemy, że w domu będzie sielanka, że dokona się cud uzdrowienia, że decyzja, co robić dalej ze swoim życiem, sama się podejmie. Owszem, Bóg może w sposób ponadnaturalny zainterweniować w nasze życie. Ale nie o to chodzi w sabatowym odpoczynku, który mamy w Panu Jezusie. Nie na tym polega ten spokój, ten pokój i bezpieczeństwo. Odpoczynek w Bożej łasce. Odpoczynek w Ewangelii, w tej chwalebnej i cudownej Ewangelii, w Panu Jezusie, uciszy krzyk naszych emocji, uciszy naszą trwogę, uciszy pogoń za zaspokajaniem czy znalezieniem zaspokojenia w czymkolwiek innym niż w samym Panu Jezusie. Dalej mogą być problemy w pracy, szkole, domu, kraju. Dalej może być choroba. Nawet może przyjść śmierć. Co więcej, na pewno i do końca życia będziemy zmagać się z problemami. Smutkami, krzywdami, niesprawiedliwością. Czy tą, która spotyka nas, czy tą, którą my jesteśmy w stanie komuś zaaplikować. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że mając odpoczynek w Panu Jezusie, możemy iść przez to życie, przez te problemy, przez choroby, przez niepowodzenia, przez stresy, przez krzywdy i niesprawiedliwości. Możemy iść z głębokim poczuciem bezpieczeństwa, pokoju, radości i w ogóle sensu, że to wszystko w ogóle ma sens. Właśnie dzięki temu, co Pan Jezus zrobił dla nas i kim jesteśmy w Nim. Ten odpoczynek nie polega na tym, że jak fala wszystko Bóg usunie z naszego życia, ale że w tym wszystkim, w czym faluje nasze życie, my będziemy mieli odpoczynek. Będziemy mieć spokój, pokój w sercu, poczucie bezpieczeństwa i wartości. Że Bóg czuwa, że nic nie umyka Jego uwadze, a my jesteśmy szczególni w Jego oczach. Dlaczego? Bo Chrystus swoje życie oddał na krzyżu za nas. I można o tym wiedzieć i tego nie praktykować. Można nawet innym o tym mówić. Można nawet innych zachęcać. Słuchaj, jeśli cię Bóg kocha, możesz się czuć bezpieczny, a samemu się nie czuć bezpiecznie. Jeśli Bóg swojego Syna oddał na krzyżu za ciebie, to jaką ty stanowisz dla Niego wartość, a samemu mieć problem z poczuciem wartości. Można innym mówić, sobie mówić, że no, skoro Bóg jest po mojej stronie, to jest największe źródło mojej radości i ciągle być nieszczęśliwym, ciągle być niespełnionym, ciągle kotłować się w środku, że to nie powinno tak pójść, mieć kryzysy w życiu, I to nie tylko wieku średniego, rozmaitego. Można pojechać na najwspanialszy urlop, wakacje, najwspanialsze na świecie. Świadomie wybrałem takie. Dla mnie to byłyby wspaniałe wakacje. Lecz jeśli nie ma się głębokiego spokoju i ulgi, tam głęboko w duszy, w sercu, to nigdy tak naprawdę nie będziesz miał prawdziwego odpoczynku i spokoju, tego duchowego sabatu. Może na chwilę wejdziesz na piękną górę, popatrzysz dookoła i westniesz, jakie to cudowne, jaki Bóg jest cudowny, ale za chwilę i tak wróci niepokój. Co czeka na mnie, jak wrócę? Co się dzieje w tym momencie w domu? Co się dzieje w relacji z mężem, żoną, dziećmi? I ciągle mieć niepokój. I ciągle się zmagać. I ciągle nie korzystać z tego odpoczynku sabatowego. Odpoczynku, który mamy w Chrystusie. Odpoczynku, który On nam daje. Natomiast jeśli odpoczniemy od naszej pracy, problemów, wyzwań, stresu, ufając w ukończone dzieło Chrystusa, tam na krzyżu, możemy być naprawdę wyzwoleni. Możemy być Jego błogosławieństwem również dla innych. Możemy być Jego znakiem na tej ziemi, znakiem nadchodzącego Królestwa, nadchodzącego odnowienia wszystkiego. I że ciągle jeszcze można pojednać się z Chrystusem. I już tutaj wejść do Jego odpoczynku sabatowego. Tam na krzyżu Pan Jezus przeżywał niepokój oddzielenia od Boga. Dramat oddzielenia od Boga. Piekło i potępienie w oddzieleniu od Boga. Byśmy my mogli przeżywać głęboki odpoczynek i spokój, wiedząc, że On nas kocha. Cokolwiek się dzieje w moim życiu, Bóg mnie kocha. Cokolwiek ludzie o mnie mówią, jakkolwiek mogę być zraniony i zdradzony, On mnie kocha. I jestem bezpieczny w ukończonym dziele Chrystusa na krzyżu. Bo moje grzechy są przebaczone, bo jestem częścią Bożej rodziny, bo jestem Jego synem, bo jestem Jego córką, bo jestem częścią Jego Kościoła. Bo łaska zbawienia nie dotyczy tylko przyszłości, wieczności. Ona tak samo dotyczy każdego dnia, który nam jeszcze został na tej ziemi, póki nie wejdziemy do błogosławionej wieczności z Bogiem. I jeśli stracimy łaskę z oczu, ale gdy mówię stracimy z oczu, to nie chodzi mi o ten element intelektualny, że obudzenie nawet o drugiej w nocy jesteśmy w stanie powiedzieć, czym jest łaska, czym jest sprawiedliwość, czym jest miłosierdzie. Mówię o życiu tą łaską. Jeśli stracimy tą łaskę z oczu, życie z Bogiem stanie się uciążliwe i mechaniczne. I bardzo religijne. Bo albo będziemy starać się zasłużyć na coś, albo po prostu będziemy robić pewne rzeczy, bo tak trzeba. I słuchając na przykład wykładu tego pana rabina, którego wam pokazałem, czekałem w tej jego całej wypowiedzi na motywację, ale dlaczego? Dlaczego robić te wszystkie przykazania i Boże, i ludzkie? I odpowiedź była, bo my, Żydzi, tak robimy. Koniec. Nie ma więzi, nie ma miłości, nie ma bliskości, nie ma pojednania, nie ma bycia razem z Chrystusem, bycia ukrytym, bezpiecznie schowanym w Ojcu, jak wstanowiliście do Kolosan w 4 rozdziale. Tam nie ma tego. W religijności nie ma tego. Ale właśnie do odpoczynku, do bezpieczeństwa jesteśmy zaproszeni, jesteśmy powołani. Jeśli stracimy łaskę z oczu, to celem bardziej będzie znaleźć się na koniec naszego życia po tej dobrej stronie. I otrzymanie otrzymanie jakiejś rzeczy od Boga, jakiegoś błogosławieństwa. Jeśli stracimy łaskę z naszych oczu, to jest też możliwe, że poprowadzi nas to do, że będziemy pracoholikami. No bo wszystko jest w naszych rękach. Otóż nie jest w naszych rękach. Jest w rękach Chrystusa. My z łaski jesteśmy zbawieni, przez wiarę. Nic z nas, to Boży dar. Nie z uczynków, nie z naszych uczynków. Z uczynków Chrystusa tam na krzyżu. Powoli kończą się wakacje. Dla wielu życie nabierze ponownie przyspieszonego tempa. Praca, nauka, stres, wyzwania, nieznane, podejmowanie decyzji, co dalej. Czy to jednak te studia, nie te studia, co po studiach, z kim po studiach, gdzie po studiach. Dzieci, nie dzieci. Jak w tym wszystkim nie zwariować? Jak nie zwariować? Uczyć się każdego dnia odpoczywać w Bożej łasce. Korzystać z tego odpoczynku sabatu. Bo ona znosi, czy łaska i Boża przychylność znosi z nas tą presję udowodnienia. Mamy ambicje, mamy marzenia, mamy pragnienia. Jeśli są zdrowe, jeśli są bogobojne, że Bogu się podobają, mamy je realizować i możemy mieć nawet przekonanie, że Bóg jest po naszej stronie. Ale jeśli te nasze pragnienia, marzenia, te rzeczy powodują, że my cały czas jesteśmy zmęczeni, cały czas jesteśmy niespokojni, cały czas jesteśmy niezadowoleni, nienasyceni, że ciągle czegoś brakuje, to zachęciłbym Cię do jeszcze raz przemyślenia Ewangelii łaski. I to nie znaczy, że problemy znikną, ale stres powinien zejść o wiele niżej. Bo stres z reguły dotyczy rzeczy, które nie są w pełni w naszej kontroli i w mocy, ale wychodzą poza i my nie wiemy, co będzie. My boimy się, co będzie. A przecież możemy zaufać. Powinniśmy ufać. On wie, co będzie. Co więcej, to, co nam daje, jest najlepsze, co może nas spotkać w tym momencie. I oczywiście, i tak też rozmawiałem i z Pauliną, i z Kubą, siedząc 24 godziny z dzieckiem w małym pokoiku, dzieckiem, które ma wadę serca i nie wiadomo, co będzie, można byłoby żachnąć się i powiedzieć, naprawdę to jest najlepsze, co Bóg może dać mi w tym momencie? Ale nie może być inaczej, jeśli Bóg jest doskonały. Nie może być inaczej, jeśli kocha nas doskonale. I jeśli kiedyś przyszłoby nam na myśl, że my lepiej byśmy poprowadzili nasze życie i mamy lepsze rozwiązania niż to, co daje nam Bóg, to dopuszczamy się bałwochwalstwa i sami sobie Boga wymyślamy. Ale w tym wszystkim, co się dzieje, w Nim możemy odpocząć. W tym wszystkim, co jest przed nami, możemy odetchnąć. Oddać to. I powiedzieć, Boże, ja nie widzę rozwiązania. Boże, ja się boję. Ja nie wiem, jak to się dalej potoczy. Ale skoro Ty mnie kochasz, skoro w Chrystusie jestem zbawiony, skoro moje życie jest związane na zawsze z Tobą, Boże, mam się bać człowieka, mam się bać rzeczy związanych z tą ziemią, skoro ja zmierzam do wieczności. Ja Tobie się chcę podobać. Ciebie się chcę bać. Czy przed Tobą chcę mieć respekt i bojaźń? A to nam daje zwycięstwo Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie 3 dni później. Amen? Powstańmy, proszę. Boże nasz kochany, zdecydowanie łatwo jest mówić o Ewangelii, zdecydowanie łatwo jest mówić o skutkach, jakie ona powinna wnosić w nasze życie. Ale dziękujemy za to, że tylko Ty nie tylko mówisz, że mamy odpocznienie w Chrystusie, że weszliśmy do tego odpocznienia, ale Ty chcesz nas prowadzić w uczeniu się tego, żeby żyć spokojem w sercu. Żeby naprawdę w Tobie mieć to najgłębsze, to ostateczne źródło radości. I tak jak cieszą nas powodzenia, prezenty, piękne widoki, miłe słowa, dobre relacje z ludźmi, to wszystko przemija. Pieniądz przemija, zdrowie przemija, uroda przemija, wszystko przemija, ale Twoja miłość trwa na wieki. I tą miłością nas otoczyłeś, Święty Boże. Miłością, która poprowadziła Twojego Syna na krzyż, którego nie oszczędziłeś, żeby nas ratować. Który tak bardzo nas pokochał, że samego siebie wydał za nas. W czym innym mielibyśmy szukać poczucia bezpieczeństwa i wartości, i pokoju, i sensu życia, i radości. Ale też mamy świadomość tego, że łatwo jest to usłyszeć i się z tym zgodzić nawet. Trudniej jest to praktykować, więc Boże kochana, ten nowy tydzień, ostatni tydzień, jeszcze wakacyjny, luźniejszy, Proszę Cię o mnie, moją rodzinę, moich braci i siostry, wszystkich nas tutaj i tych, którzy słuchają tego teraz i będą. Boże, ucz nas, naucz nas, jak każdy z nas w swoim charakterze, w innej wrażliwości, którą mamy, w innym doświadczeniu życiowym, pochodzeniu rodzinnym i tak dalej, jak to wdrożyć, żeby z poziomu intelektu przeszło to do serca. Żeby naprawdę umieć oddać Tobie troski i odetchnąć. I się uspokoić. Skoro oddałem to Bogu, niech Twoja wola, Boże, w moim życiu się dzieje. Bo nic piękniejszego nie mogłoby mnie spotkać. Boże, prosimy Cię o prowadzenie, o siłę Twojego Ducha Świętego. Żebyśmy nie marnowali swojego życia, czy to młodego, starszego, dorosłego, ale żebyśmy przeżywali je właśnie w tym odpoczynku, w tym bezpieczeństwie, w tym spokoju i jednocześnie byli błogosławieństwem dla innych w ten sposób i jednocześnie byli Twoimi ambasadorami, którzy ogłaszają, że rządy takie czy takie, polityka taka czy inna, inflacja wyższa, niższa, wojna, pokój, ale ja w Tobie jestem bezpieczny i wiem, gdzie zmierzam. Do wieczności z Tobą. Gdy Ty wszystko odnowisz i będzie cudownie. I gwarancją tego jesteś Ty sam. Bóg prawdomówny i wszechmogący. Amen.